Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Lying, a Metaphorical Memoir Lauren Slater. Tu niekonwencjonalny pamiętnik z pogranicza autobiografii, eseju psychologicznego i literackiego eksperymentu. Autorka, psychoterapeutka i pisarka znana także z Prozac Diary, opisuje dzieciństwo oraz dorastanie naznaczone diagnozą niezwykłej choroby, napadami, badaniami lekarskimi i trudną atmosferą rodzinną. Od pierwszych stron podważa jednak prostą umowę między autorem pamiętnika a czytelnikiem. Nie prosi, by każdą scenę uznać za dosłowny zapis faktów, lecz pyta, czy metafora może czasem przekazać prawdę o człowieku trafniej niż kronikarska dokładność. Epilepsja jest w tej książce zarazem możliwą diagnozą, doświadczeniem cielesnym i figurą językową służącą do opisu lęku, pragnienia uwagi oraz niepewnej tożsamości. Tytułowe kłamstwo nie zostaje tu przedstawione wyłącznie jako moralne wykroczenie. Staje się problemem pamięci, narracji i samopoznania. Książka celowo pozostawia odbiorcę w stanie niepewności, badając granice między faktami, wspomnieniem, fantazją i literackim przetworzeniem doświadczenia. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, pamiętnik, który świadomie podważa własną wiarygodność. Najbardziej charakterystycznym zabiegiem Slater jest uczynienie niewiarygodności nieukrytą wadą narracji, ale jej otwartym tematem. Klasyczny pamiętnik zwykle opiera się na założeniu, że autor relacjonuje własne życie możliwie zgodnie z faktami, nawet jeśli pamięć bywa niepełna. Lying odwraca tę zasadę. Autorka sygnalizuje, że jej opowieść może zawierać zniekształcenia, a następnie zatrzymuje tok relacji, aby rozważać, co właściwie czytelnik powinien uznać za prawdziwe. Ten zabieg nie rozwiązuje problemu, lecz celowo go pogłębia. Czy opisana choroba jest dosłownym faktem, błędną diagnozą czy językiem, który pozwala mówić o czymś trudnym do nazwania? Slater nie oferuje jednego pewnego klucza interpretacyjnego. Zamiast tego pokazuje, że wspomnienia dzieciństwa zawsze przechodzą przez emocje, późniejsze przekonania i potrzebę nadania zdarzeniom sensu. Ważne jest, że książka nie przedstawia literackiego upiększenia jako bezproblemowego substytutu prawdy. Napięcie między szczerością a konfabulacją pozostaje etycznie niewygodne. Czytelnik musi odróżniać prawdę emocjonalną od sprawdzalności faktów i zarazem pytać, czy jedna może usprawiedliwić brak drugiej. Dzięki temu pamiętnik staje się analizą samego gatunku, jego obietnic i ograniczeń. Po drugie, epilepsja jako diagnoza, doświadczenie ciała i metafora. Epilepsja stanowi organizujący motyw książki, ale Slater nie pozwala traktować jej wyłącznie jako jednoznacznego faktu medycznego. Opisuje napady, aury, konsultacje i badania, jednocześnie podtrzymując wątpliwość, czy diagnoza rzeczywiście wyjaśnia jej doświadczenie. Wykorzystuje przy tym odwołanie do opisywanej w literaturze medycznej postaci zaburzenia związanego z padaczką skroniową, której przypisuje się między innymi skłonność do przesady i mijania się z prawdą. To połączenie jest prowokacyjne, ponieważ może sugerować biologiczne źródło kłamstwa, lecz autorka nie przedstawia go jako rozstrzygającego dowodu. Medyczny język daje jej zarazem narzędzie interpretacji i gotową opowieść o sobie, która może być zwodnicza. Metaforyczny wymiar choroby pozwala mówić o rozpadzie poczucia ciągłości, o nadmiarze doznań i o potrzebie uzyskania opieki. Cierpienie nie jest tu jedynie symptomem, lecz także sposobem organizowania relacji z otoczeniem. Książka pokazuje więc, że diagnozy mogą przynieść ulgę, ponieważ nazywają chaos, ale mogą również zawężać obraz osoby do zestawu objawów. Slater nie neguje realności chorób neurologicznych ani psychicznych. Analizuje raczej niepewność, która pojawia się wtedy, gdy medycyna, pamięć i potrzeba opowieści próbują wyjaśnić to samo życie. Po trzecie, rodzinna fantazja i potrzeba uwagi jako źródła opowieści o sobie. Wątek rodzinny nadaje książce ważny kontekst psychologiczny. Slater przedstawia dom, w którym ambicja, fantazjowanie i napięcia między rodzicami wpływają na sposób, w jaki dziecko rozumie rzeczywistość oraz własną wartość. Szczególnie istotna jest figura matki, opisywanej jako osoba silnie skupiona na sobie i zdolna do publicznych, ryzykownych kreacji. Autorka nie używa jednak tej relacji do prostego oskarżenia ani nie proponuje łatwej genealogii własnego kłamstwa. Stawia pytanie, czy dorastanie w środowisku o płynnych granicach między tym, co rzeczywiste, a tym, co pożądane, mogło nauczyć ją traktować narrację jako formę przetrwania. Choroba także zostaje wpisana w ten układ. Może przyciągać uwagę, dostarczać legitymizacji dla cierpienia i tworzyć szczególną więź zależności z dorosłymi. Slater pokazuje w ten sposób, że objaw nie istnieje w próżni. Jego znaczenie powstaje również w rodzinie, w reakcji rodziców, lekarzy i otoczenia. Jednocześnie książka nie redukuje bohaterki do roli dziecka ukształtowanego przez dom. Jej ciągłe kwestionowanie własnej wersji wydarzeń odsłania aktywną walkę o język, którym można opisać siebie bez udawanej pewności. To portret dojrzewania, w którym pragnienie bycia zauważoną miesza się z lękiem, że uwaga zostanie zdobyta za cenę autentyczności. Po czwarte, metafora jako możliwa prawda emocjonalna, a nie wygodna wymówka. Centralne pytanie Ling brzmi, czy fakt przesłonięty metaforą staje się fikcją. Slater nie odpowiada na nieprostym tak lub nie. Z jednej strony metafora może wydobywać doświadczenie, którego nie da się przekazać dosłownym językiem. Kiedy człowiek nie potrafi jasno powiedzieć, czym jest jego lęk, wstyd, potrzeba miłości lub poczucie wewnętrznego pęknięcia. Obraz choroby może uchwycić ich intensywność i strukturę. W takim sensie metafora nie musi być zaprzeczeniem prawdy emocjonalnej. Z drugiej strony autorka nie pozwala zapomnieć, że forma pamiętnika uruchamia oczekiwanie faktograficznej rzetelności. Metafora może rozszerzać możliwości opisu, lecz nie usuwa odpowiedzialności za to, jak przedstawia się chorobę innych ludzi i własną historię. Właśnie dlatego książka wywołuje dyskusję. Jej eksperyment jest interesujący nie dlatego, że dowolnie znosi granice między fikcją a literaturą faktu, ale dlatego, że pokazuje koszt jej naruszenia. Czytelnik otrzymuje wgląd w niestabilność pamięci, ale równocześnie traci pewny grunt potrzebny do oceny relacji. Slater proponuje, by prawdę autobiograficzną rozumieć jako wielowarstwową, obejmującą zdarzenia, pamięć o zdarzeniach i uczucia, które je zniekształcają. Nie jest to jednak argument za tym, że wszystkie wersje życia są równie wiarygodne. To raczej wezwanie do większej ostrożności wobec własnych, zbyt gładkich narracji. Na koniec. Niepewna tożsamość między pamięcią, diagnozą i narracją, Ling sugeruje, że tożsamość nie powstaje jako stabilny zbiór pewnych faktów, lecz jako nieustannie poprawiana opowieść. Slater zestawia półzapamiętane zdarzenia, silne emocje, sny, fantazje oraz medyczne interpretacje, aby pokazać, jak łatwo człowiek buduje z nich pozornie spójny obraz siebie. Nie oznacza to, że niczego o sobie nie można wiedzieć. Oznacza natomiast, że samowiedza ma charakter fragmentaryczny i zależy od języka, którym dysponujemy w danym momencie. Diagnoza może porządkować przeszłość, ale może też przekształcać ją w historię podporządkowaną jednej etykiecie. Podobnie pamiętnik może ocalać doświadczenie przed zapomnieniem, lecz zarazem dobierać sceny, akcenty i związki przyczynowe tak, by stworzyć sensowną całość. Slater wykorzystuje tę sprzeczność świadomie. Jej narratorce nie chodzi o ustanowienie definitywnego życiorysu, lecz o pokazanie procesu, w którym osoba próbuje ustalić, co jej się przydarzyło i kim jest wobec tego. Praktyczna wartość tej perspektywy polega na krytycznym spojrzeniu na własne przekonania. Ludzie często traktują emocjonalnie przekonujące wspomnienie jak niepodważalny dowód albo przyjmują rozpoznanie medyczne jako pełną definicję siebie. Książka zachęca, by uznać wagę tych doświadczeń, nie myląc ich automatycznie z całkowitą pewnością. Jej siłą jest utrzymanie obu potrzeb naraz, potrzeby opowieści i potrzeby wątpienia. Podsumowując, Lying A Metaphorical Memoir będzie wartościową lekturą przede wszystkim dla osób zainteresowanych pamiętnikami, literaturą faktu, psychologią doświadczenia i etyką opowiadania o sobie. Może szczególnie zainteresować czytelników, którzy nie oczekują od autobiografii chronologicznej, bo pełni potwierdzalnej relacji, lecz są gotowi analizować samą konstrukcję wspomnienia. Książka daje użyteczne narzędzia intelektualne do rozróżniania kilku poziomów prawdy, faktów, pamięci, emocji i metafory. Uczy też ostrożności wobec diagnoz, które mogą pomagać zrozumieć cierpienie, ale nie powinny wyczerpywać obrazu osoby. Nie jest to jednak lektura dla kogoś, kto szuka jednoznacznej historii choroby albo klasycznego świadectwa z wyraźnie ustalonymi wydarzeniami. Szelowa niepewność, Slater może być zarazem największą zaletą i głównym źródłem dyskomfortu. Na tle wielu pamiętników o zdrowiu psychicznym i chorobie wyróżnia ją to, że nie używa medycznej opowieści wyłącznie do wyjaśnienia życia. Poddaje w wątpliwość zarówno diagnozę, jak i własne prawo do pewnego opowiadania. Zamiast oferować narrację o przezwyciężeniu kryzysu, bada, dlaczego ludzie potrzebują historii, które nadają kryzysowi formę, dzięki połączeniu osobistej relacji. Refleksji nad językiem i świadomego eksperymentu gatunkowego książka pozostaje ważnym, choć kontrowersyjnym przykładem pamiętnika, który stawia pytanie nie tylko o to, co wydarzyło się autorce, ale też o to, czym w ogóle jest prawda o własnym życiu. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Lauren Slater, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.